Sport Cafe jak w każdy piątek, a dzisiaj witamy Macieja Morawskiego, pełnomocnika zarządu Falubazu Zielona Góra do spraw sportowych, tak? Dobrze, tak to wszystko jest, zapamiętałem, tak? Czyli człowieka, który de facto tam rządzi. O, ja w dalszym ciągu tak twierdzę, jak się z kimś tam rozmawia, z kimkolwiek, to idź do Macieja, zapytaj. On będzie rozmowy z piłkarzami prowadził, on wie o młodych i tak dalej.
O sprawach sportowych głównie ja decyduję, aczkolwiek oczywiście jest i Marcin, i Karol, i przede wszystkim trenerzy, bo jest sztab trenerski, którzy też oczywiście pomagają mi w tych decyzjach.
Chociaż powiem Ci szczerze, że nawet jak ostatnio rozmawiałem z kolegami, bo podsumowywaliśmy sezon, był Andrzej Sawicki, był Andrzej Fliegel i tak sobie rozmawialiśmy poza anteną, to zresztą nie tylko z Andrzejem Fliegelem rozmawiamy, ale mówię, jak to możliwe, Maciej przychodzi na mecz, tu trener stoi, a on przy bocznej linii stoi i krzyczy i wrzeszczy i wszyscy mówią wtedy, to nadtrener przyszedł, tak?
Nie jestem żadnym nadtrenerem, natomiast jak coś mi się nie podoba, to po prostu staram się to poprawić, a mogę to tylko w taki sposób, jak jestem na meczu, że staram się to podpowiedzieć kolegom, którzy biegają na boisku, zawodnikom, którzy biegają na boisku, żeby coś tam skorygowali. Ja innej formy, że tak powiem, nie widzę, no, żebym po prostu stał i patrzył, jak coś jest nie tak. Natomiast jestem osobą, która się angażuje i w jakiś sposób...
Znaczy to nie jest zarzut, natomiast tak ludzie to obserwujący z boku mówią, oho, Andrzej Sawicki, okej, ale niewykluczone, znaczy, że nie, i tak po wszystkim decyduje
Andrzej, oczywiście zawsze rozmawiamy o sprawach sportowych, natomiast ostateczną decyzję ma Andrzej i tutaj to się na pewno nigdy nie zmieni.
Słuchaj, skończył się sezon ligowy, za chwileczkę jeszcze puchar w Babimoście jutro, natomiast sezon ligowy się skończył, no i spadek zaliczyliście, zresztą to spektakularny rok tych wszystkich spadków, bo to przecież wiadomo, że ktoś tam zebrał do kupy i nawet napisał U15, U17, U19, jedna drużyna się jeszcze, druga drużyna została rozwiązana. No to wygląda, to sorry za słowo, ale jak jedna wielka klęska, tak?
Znaczy najpierw trzeba się zastanowić nad paroma rzeczami. Ile zespołów trzecioligowych ma trzy drużyny w centralnych rozgrywkach? Jeżeli jest jakiś w Polsce zespół, to szacunek, bo jest to piekielnie trudne utrzymać na tym poziomie. W ogóle trzecioligowe zespoły, to tylko chyba Stilon Gorzów ma na tym poziomie, może Motor Lublin jeszcze. Jest to w tej chwili, jeśli chodzi o centralne rozgrywki, bardzo elitarny produkt. U15, U17 to są cztery województwa, z których jest 8 zespołów. W U15 była tylko nasza drużyna, która mierzyła się zespołami typu Śląsk, Wrocław, Zagłębie, Lubin, Górnik, Zabrze, które po prostu mają zdecydowanie większe możliwości i nie udało nam się. Liczyliśmy na to, że U15 powalczy, ale była to trudna liga.
Ale czego to jest właściwie kwestia? Czy kwestia tego, bo mówisz, że to jest takie zderzenie, tak? Że nikt w trzeciej lidze prawie nie ma takich dużych. To jest zderzenie z pieniędzmi, to jest zderzenie z ilością, która nie przekłada się w jakość. Za mało mamy tych piłkarzy i młodych, i starszych, i najstarszych, którzy mogą się w jakość przyjrzeć.
Podam taki przykład. Rocznik 2-1, jeden z lepszych w ostatnich latach w naszym województwie i rocznik, który naprawdę miał ogromne perspektywy w lecie, w poprzednim sezonie. Odeszło 8 zawodników, z czego 8 albo 6, chyba 8. Jeszcze wtedy nie byłem w klubie, więc mogę się pomylić. Natomiast 4 na pewno odeszło do Śląska Wrocław. Graliśmy ze Śląskiem Wrocław, który w tej lidze wygrał naszą grupę. I graliśmy z nimi. Pamiętam mecz, w którym prowadziliśmy 1-0, skończyło się 5-1. Z tych 6 bramek, które padły na boisku, 5 strzelili zawodnicy, którzy zostali wychowani przez klub zielonogórski. Niestety 4 odeszło do Śląska Wrocław. Myślę, że jakby ci 4 zawodnicy byli u nas, to byśmy zajęli trzecie miejsce w tej lidze. No ale niestety tutaj...
Ale to powtórzysz to, co Andrzej Sawicki mówił, że po prostu przyjeżdżają, zabierają tak, i nie tak. Ma szans żadnych. No ale szanse zatrzymanie ich.
Szanse zawsze są, natomiast klub musiałby funkcjonować dużo lepiej. Od kilku lat nie funkcjonował dobrze. Można powiedzieć, że było coraz ciężej. W pewnym sensie żył na kredyt, który doprowadził do sytuacji, że w momencie, kiedy przejmowaliśmy klub, było 600 tysięcy długu. W budżecie trzecioligowym, który nie ma wiele więcej pieniędzy na rok, taki balast jest po prostu zabójczy. My w momencie, kiedy się zdecydowaliśmy na pomoc, ja przede wszystkim, słyszałem o 300 tysiącach. Mieliśmy plan na to, żeby...
Ale powypadały trupy z szafy, słyszałem. Tak?
Liczyliśmy na to, że po prostu ta sytuacja będzie zdecydowanie łatwiejsza. Szukaliśmy sponsorów, którzy nam bardzo pomogli i jakby nie było tych 300 dodatkowych tysięcy, to byśmy mieli bardzo dobrą sytuację, jeśli chodzi o sytuację finansową. Natomiast no niestety było jak było. To też w jakiś sposób, ja przyznam się szczerze, że więcej czasu poświęcałem Akademii Pierwszemu Zespołowi niż na przykład Celiotkom. bo na to mi czasu po prostu nie starczyło. Bardzo chcieliśmy, żeby U17, U15 się utrzymało. Widzieliśmy, że U19 nie ma szans po prostu w tym momencie po reformie. Zostaje kilka zespołów i nie było żadnej szansy, żeby się utrzymać, więc tutaj U19, tym bardziej, że większość chłopców z U19 to byli zawodnicy, którzy są wypożyczeni do naszego klubu, nie są w ogóle stąd, więc tutaj tej drużynie najmniej czasu w ogóle poświęcaliśmy. Natomiast U17 niestety, bo naprawdę jakby ta kadra była troszeczkę szersza, to myślę, żebyśmy się utrzymali. Był moment, w którym zespół bardzo dobrze grał. Wygrał 2 razy ze Stadionem Śląskim, z drużyną, która zajęła 4. miejsce. Wygrał z Miedzią, wygrał z Górnikiem Zabrze, który zajął 3. miejsce, więc z takimi zespołami, które potrafiły grać. Natomiast przyszedł moment, gdzie trzeba było przez kilka tygodni grać co 3 dni. I jeżeli masz 14 zawodników, w tym jeszcze dochodzą kontuzje, kartki, myśmy też często posiłkowali się z tymi chłopcami w pierwszym zespole, to ten Maciek po prostu miał sytuację bardzo trudną, żeby nieraz kompletować zespół 11-osobowy, który przede wszystkim ma siły po podróży, bo się jedzie w dniu meczu na Śląsk, wraca się 2 dni później, grasz następny mecz. No, smutne to było, jak graliśmy ze Stilonem, który przyjechał do nas i miał 18 zawodników na ławce, a trener miał tylko 14. I to tak.
Ale jakie to jest przełożenie? Bo zeszliśmy z 600 tysięcy długu na chłopaków, że jest tylko 14. To jakie to ma przełożenie?
No ma przełożenie, bo jeżeli źle się działo, to ci chłopcy chcieli odchodzić. Jeżeli ta sytuacja byłaby lepsza, to niektórzy by się zastanowili. Nie chcieliby tak hurtowo odchodzić. I myślę, że wtedy też byłoby łatwiej. Poza tym można byłoby szukać zawodników, żeby wzmocnić tą drużynę. My po prostu nie mieliśmy ani na to pieniędzy, bo żeby takiego piłkarza pozyskać, 17-latka, to trzeba za niego zapłacić. Po pierwsze, nie jest wielu w naszym województwie takich, którzy by mogli przyjść i sobie poradzić w tej grupie, bo to była fajna grupa. Mimo tych osłabień to była fajna grupa, tylko po prostu mało liczna i nie udało nam się, po prostu nie mieliśmy na to ani pieniędzy, ani czasu, ani środków, żeby tą drużynę uzupełnić. Chcieliśmy to zrobić, przesuwając klasę 2-2, czyli rocznik młodszy do tej grupy, ale okazało się, że ci piłkarze nie podjęli rywalizacji.
No właśnie chciałem zapytać o ten chyba 2002 rok, bo tak. W trakcie rozmowy z Andrzejem Sawickim i Andrzejem Figielem napisał mi jeden z rodziców tej właśnie grupy 2002. Kurczę, gdzieś mi wypadł ten... Jest. Okej, zapytam. Proszę zapytać, co z rocznikiem 2002 z 28 facetów porzuciło trening 20 po 12 latach trenowania? Czy to przypadek? I potem ciąg dalszy, bo dopytałem, ale jak pan ocenia? Kliki, koterie, brak szkolenia, a nie żadne podbieranie zawodników przez inne kluby. Jakby sugeruje pan, że wewnątrz tak naprawdę nie najlepiej się tego wszystkiego dzieje.
No tak, taka była sytuacja, że oni przestali trenować w styczniu i co mieliśmy zrobić? Co mieliśmy zrobić?
Ale jaka jest odpowiedź na pytanie, że 20 chłopaków nagle przestaje chcieć grać w
piłkę? Mnie nie mają charakteru. Absolutnie. I dlatego nie płaczę po tym roczniku, bo po prostu jeżeli masz szansę, ja mając 15 lat, grałem z chłopakami 18-letnimi w Centralnej Lidze Juniorów, zajęliśmy 2. miejsce, 1. miejsce, walczyliśmy o awans, o mistrzostwo w tej grupie, rywalizowaliśmy też z Zagłębiem, ze Śląskiem, z różnymi zespołami, które grały fajny futbol. Natomiast dla mnie to było wyróżnienie, że ja mogłem grać 4 lata starszymi zawodnikami, a oni w momencie, kiedy zostali przesunięci i połączony trening, tak żeby trenerzy mieli po prostu możliwość trenowania w większej grupie, no bo w tej klasie 2-1 było ich 14. Przy kontuzjach, no to jak trener ma zadanie jakieś taktyczne? Poza tym liczyłem na to, że ci najlepsi z 2-2 będą mogli pomóc drużynie 2-1, to jest tylko rok różnicy. Natomiast oni po prostu okazali się...
Dobrze, ale jak czytam od rodzica, nie mam pogłębienia tematu. Kliki, koterie, to zastanawiam się...
nie wiem,
się...
co to znaczy kliki, koterie.
Ja też nie wiem. Ja ale też... czy zauważasz coś takiego w szkole, tam wśród trenerów, że coś takiego się działo? Bo w przeszłości różnie się mówiło, tak, że jeden trener drugiego nie lubi, nie mogą na siebie niektórzy patrzeć. Tak. Z tego, co wiem, to ciągle, ty chciałeś coś takiego wyprostować.
Ciągle temat. Jest tak, że nie wszyscy trenerzy ze sobą idealnie pracują. I to jest coś, co nie da się zmienić. Jeżeli ja przyszedłem do klubu i w tym momencie wiedziałem, że są trenerzy, którzy w ogóle ze sobą nie są w stanie pracować, jeden na drugiego tylko krzywo patrzy, już nie mówiąc o współpracy. No to nie jest to łatwe, żeby, a trzeba pamiętać jednej rzeczy, że trener, który ma etat w szkole, to nie jest tak, że ja mogę sobie jak w akademii powiedzieć trenerowi, okej, sorry, nie pracujesz tak, jak ja bym chciał i mogę cię zwolnić. W szkole trener ma etat i to dyrektor decyduje o tym, a nawet tak dyrektor nie ma do końca możliwości zwolnienia kogoś, to jest na etacie szkolnym. A trenerzy są na etatach szkolnych i tutaj tak, to jest następna rzecz, z którą się musieliśmy zmierzyć, bo to ja musiałem ustalać plan i ustalać też trenerów tak, żeby jeden na drugiego nie wpadał, co oczywiście jest smutne. Bo...
Słuchaj, ale idzie to w jakimś dobrym kierunku? Czy bo jak tak się mówi, jeszcze raz mówię, z boku spojrzę, ci spadają, tu jakaś klasa się rozwiązała, znaczy, to człowiek myśli, że znaczy... Maciej przyszedł, pół roku minęło, a sytuacja, przynajmniej patrząc z boku, jakoś tak nie jest kolorowa, tak?
To jest tak, że...
Czy Maciejowi... To znaczy, co ci wyszło tak naprawdę, a co ciągle nie?
To znaczy, przede wszystkim udało nam się połączyć dwie akademie i myślę, zmienić plan treningowy tak, że zawodnicy na przykład dwie klasy z 2003 roku, które tworzyły jedną drużynę, która grała w centralnych rozgrywach, one nie trenowały razem ze sobą. Trenerzy na siebie nie mogli patrzeć. Ja doprowadziłem do tego, że trenerzy, którzy pracowali razem, po pierwsze bardzo się dobrze znali, lubili się, trenowali razem ze sobą, więc udało nam się wiele zrobić. Mimo wszystko to nie wystarczyło, żeby utrzymać się w grupie. Po prostu ta grupa była bardzo silna i my byliśmy za słabi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co mi się udało. Udało mi się, tak jak powiedziałem, stworzyć warunki w akademii, żeby mimo tego, że nie jest łatwo połączyć 200 osób z grupą 200 dzieci, inne 200 dzieci, stworzyć nagle 6 drużyn Orlika, 9 drużyn Żaka, stworzyć 2 drużyny Młodzika, 2 drużyny Trampkarza. To się wydaje, że to jest proste, ale to nie jest takie proste. Nam się to udało, te zespoły funkcjonują, zawodnicy bardzo się lubią. Jasne, że zawsze będzie ktoś niezadowolony w takiej dużej grupie, ale ogólnie funkcjonuje to dobrze i na to... Potrzebaliśmy trochę czasu i też w dużej mierze tutaj trenerzy z Akademii, Rafał Tomek, moi wiceprezesi, oni też bardzo dużo swojego czasu i wysiłku włożyli, żeby to się udało. Więc jeśli chodzi o tą pracę u dołu, my to poukładaliśmy i za jakiś czas będzie to dawało efekty. Ci chłopcy z 2-5 za moment będą grali o to, żeby walczyć o drużyny, o to, żeby wrócić do tych centralnych rozgrywek. Teraz w szkole...
2-5 to rozumiem, że U15 gdzieś tam będziecie próbowali stworzyć,
2-5
tak?
To jest rocznik U13 i oni grają w trampkarzu młodszym.
No ale ja mówię przyszłościowo, że jakoś
tak,
tam...
Tak, znaczy chcemy, żeby... Tak jak powiedziałem, my mamy teraz w szkole dwie klasy, będziemy mieli dwie klasy sportowe, około 40 chłopców, z których trenerzy będą mieli zadanie stworzyć dwie drużyny trampkarza. Ta lepsza będzie rywalizować w lidze wojewódzkiej. Jej zadaniem będzie powrót do centralnych rozgrywek. I myślę, że to jest niezła grupa. Niezła grupa. Dużo nowych zawodników doszło teraz, którzy z województwa, którzy dadzą jakość. Tamta klasa 2-2 to była klasa moim zdaniem zmanierowana. I szczerze mówiąc, tak jak powiedziałem, jestem bardzo rozczarowany. Wręcz bym powiedział, że to w dużej mierze i wina, że Maciej Górecki miał problem, żeby po prostu się utrzymać. Bo jeżeli my mamy 28 chłopców, a oni nie przychodzą nagle na trening, nie chcą trenować z tą drużyną 2-1, bo uważają, że jest za ciężki trening. Przepraszam bardzo, jeżeli za ciężki trening, bo faktycznie Maciej Górecki jest asystentem pierwszego trenera i on miał za zadanie wprowadzać podobne treningi jak w pierwszym zespole, więc tam oni ciężko trenowali. A do tej pory była rozgrzeweczka, dziadeczek i giereczka, a tu nagle trzeba było zasuwać, trzeba było trenować ciężko, trzeba było się zmierzyć ze starszymi zawodnikami, którzy wymagają, bo oni oczekują. Bo
a
oni
tam byli... nie było przypadkiem syna Andrzeja Sawickiego w tej
był,
grupie?
Był, też w pewnym momencie.
Charakterny czy nie?
Nie, niestety nie. Przestał niestety w pewnym momencie trenować, w tym momencie, kiedy bardzo go potrzebowaliśmy, więc też mam ogromny żal do niego, natomiast okej, no to pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Jeżeli 90% chłopaków zachowuje się nieprofesjonalnie, to inni, to jest tak, jak jedno jabłko zgniłe wrzuci się do koszyka, to zaraz będą wszystkie jabłka zgniłe, natomiast w tej grupie...
Ja się trzęsę, przepraszam, bo tak zastanawiam się, jak 20 chłopaków młodych jeden na drugiego wpłynął, czy myślisz, że to rodzice, czy
to
czy
znaczy,
może...
przez ileś lat coś tym dzieciom obiecywano. Coś im obiecywano, coś mówiono. Nie wiem, bo mnie wtedy w klubie nie było. Natomiast w tym momencie mogliśmy jedną rzecz zrobić, żeby wzmocnić tą grupę juniora młodszego do rocznika 2-1, zwiększyć liczbę dzieci na treningu, żeby zwiększyć rywalizację, mogliśmy te dwie grupy połączyć. I to nam się udało zrobić. Specjalnie tak plan ułożyłem, żeby te dwie grupy razem trenowały. W momencie, kiedy oni zaczęli razem trenować, oni stwierdzili, że jest za ciężko i ogólnie w ogóle, że ci starsi zawodnicy ich źle traktują. Sorry, jeżeli rok starszy...
Może tak chłop... było. Znaczy nie chcę się skupiać na tej może jednej grupie, ale tak może się zastanawiam. Tak, ale może jedna... ktoś powinien im pomóc delikatnie?
Pomagał trener. Mamy świetnego trenera. U17 był bardzo dobry trener i bardzo też wyrozumiały człowiek, który bardzo dużo chciał zrobić dla tych chłopców młodszych, bo wiedział, że za rok oni mogą walczyć w centralnych rozgrywkach. To też było dla nas ważne, żeby oni już zobaczyli, jaki to jest ciężki kawałek chleba, ale widocznie okazało się, że to jest za ciężki dla nich i że większość z nich nie ma charakteru, żeby grać w piłkę, ale to trzeba zrozumieć. W piłce nożnej jest bardzo ciężko zrobić karierę. I nie każdy ma na to charakter, nie każdy sobie z tym poradzi. Oni po prostu nie mają charakteru i według mnie z tej grupy nie będzie piłkarzy, bo jeżeli masz pierwszy taki egzamin, musisz wysunąć nos poza województwo, które jest słabe, bo oni do tej pory grali w naszym województwie. Tutaj, Im się wydawało, że są piłkarzami świetnymi, że będą grali w Realu, w Barcelonie, bo grali przeciwko zespołom z tego regionu, gdzie ogólnie, jeżeli masz z Zielonej Góry chłopców wybranych, no to mówmy się, że ciężko jest nie wygrywać.
Z automatu już są dokładnie. W zasadzie najlepsi.
I nagle się okazuje, że musisz zmierzyć się z zespołami spoza naszego województwa, z wybranymi, wyselekcjonowanymi akademiami, gdzie ci chłopcy z 2-1 naprawdę walczyli w tych rozgrywkach, walczyli o to, żeby ci z 2-2 mogli grać w przyszłym roku też w tych rozgrywkach, ale okazało się, że oni po prostu nie mają do tego charakteru. Nie chodzi na to umiejętności. Jeżeli przegrywasz i poddajesz się, to trzeba zmienić dyscyplinę, trzeba po prostu zacząć robić inne rzeczy, bo w sporcie musisz radzić sobie z trudnymi momentami, a oni w ogóle nie spróbowali. I my byliśmy po prostu tak rozczarowani tą grupą, że oni w taki sposób się zachowali.
To powiedz, zanim przejdziemy do seniorów jeszcze... Ile grup młodzieżowych będzie w tym klubie jako całość w kolejnym sezonie?
Mamy dwa kluby, pamiętajmy. Między tymi dwoma klubami jest współpraca i plan jest taki, żeby w KSF-ie był pierwszy zespół junior starszy, junior młodszy i w przyszłości to będą drużyny wyselekcjonowane, do których trzeba będzie się dostać i nie będzie łatwo. Plan jest taki, żeby trafiało tam kilkunastu najlepszych zawodników z danego rocznika, który kończy wiek trampkarza, jeśli mówimy o juniorze młodszym. Pewnie zawsze kilku zawodników spróbujemy jeszcze wyróżniających się w województwie do tej grupy dokoptować. Tak, żeby junior młodszy grał w centralnych rozgrywkach, żeby był silny, czyli w tej lidze juniora młodszego, albo walczył, jeżeli spadniemy, to walczył o te rozgrywki, bo dla mnie jest to kluczowe. U17, U15 to są dla mnie kluczowe rozgrywki, jeśli chodzi o szkolenie. U19 nie będziemy mieli nigdy juniora w lidze centralnej, po prostu... Jeżeli będziemy mieli takich piłkarzy, to oni będą grali w seniorach. Jeżeli będą mieli takie umiejętności, żeby grać na takim poziomie, będziemy mieli w seniorach, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że 16 zespołów w Polsce to jest zdecydowanie za mało, żebyśmy my tam się kiedyś dostali. Jak wygramy Ligę Wojewódzką, to jeszcze będzie tam dwa baraże, które trzeba będzie wygrać. W tym momencie nie ma takiej opcji, żeby się udało. A poza tym ja wierzę w to, że 18-19-latek musi grać w seniorach. Jeżeli jest dobry, to musi grać w seniorach i dlatego przede wszystkim tacy zawodnicy będą grali w pierwszym zespole. Natomiast U17 to jest ten moment, gdzie ci najzdolniejsi powinni grać z najzdolniejszymi i na tym nam będzie bardzo zależało. Natomiast no, w tym roku się nie udało. Byliśmy bliscy, bo Stilon Gorzów miał tak naprawdę tyle samo punktów, co my. Był po prostu w tym momencie, gdzie mieliśmy taki kryzys, gdzie graliśmy tak dużo meczów, skuteczniejszy wygrał z nami dwa razy i już się nie udało ich przeskoczyć. Natomiast byliśmy lepsi od Miedzi Legnica. Miedź Legnica to jest zespół, który grać będzie w Ekstraklasie. Ma dużo większe pieniądze na budżet akademii niż my.
Właśnie na tym zastanawiam wszystko... się, jaka jest perspektywa, czy z optymizmem patrzysz na to, na ten kolejny rok, kolejny sezon na przykład, jeżeli to znaczy... mogę powiedzieć, słuchaj Maciej, no znowu następne kluby, następni menadżerowie będą siedzieli na młodych chłopaków w meczach i będą ich wybierać.
Będą, niestety będą, natomiast moim celem jest w przyszłości stworzyć taki zespół i taką akademię, żeby chłopcy, mimo tego, że będą mieli propozycje z Zagłębia, z Lecha, ze Śląska, które będą na pewno lepsze, żeby się trzy razy zastanowili, czy chcą tam iść. Jeżeli będą chcieli, to my i tak nic nie zrobimy. Po prostu to rodzic decyduje do 18 roku życia i my nic nie możemy zrobić. Natomiast do tej pory było tak, że tutaj rodzice brali dziecko i wywozili. Sami chcieli zawieźć gdziekolwiek, żeby tylko tutaj nie szkolić. Taka tu była atmosfera, kiedy ja przychodziłem.
Jest lepsze według ciebie?
I jeżeli ktoś myśli, że zmieni się wszystko w ciągu pół roku, gdzie sytuacja jest dramatyczna, gdzie my ratowaliśmy klub, żeby w ogóle funkcjonował, to nie jest tak, że to było, czy będzie lepiej, czy gorzej. To no było tak, czy będzie, czy nie będzie.
Lub nie.
Dokładnie. I szczerze mówiąc, podjęliśmy się tej, można powiedzieć, próby ratowania, kiedy myśleliśmy, że jest 300 tysięcy długo, a nie 600. Nie wiem, czy jakby było 600, jakbym wiedział, że jest 600 tysięcy, czy byśmy się w ogóle na to rzucili, bo to, szczerze mówiąc, te ostatnie miesiące to były bardzo trudne miesiące dla mnie, dla Marcina, dla trenerów pracujących w akademii. To były piekielnie trudne miesiące. Natomiast jak wtedy podjęliśmy decyzję, że tak, to mimo tego, że te trupy wypadały, no nie zmienialiśmy okay. zdania, ale też nam pomogło to, że udało nam się pozyskać wiele firm, które nam bardzo pomogły. Bez tych firm byśmy po prostu nie mieli szans.
Czy pierwsza drużyna spadła, bo też poprzez pieniądze, bo nie dało się jej wzmocnić, bo nie można było zatrudnić chłopaków lepszych?
Myślę, że w dużej mierze trochę za późno zmieniliśmy sposób trenowania. To było najważniejsze. I za późno zaczęliśmy punktować. Jakbyśmy wzięli pod uwagę ostatnich 10 meczów, to by się okazało, że jesteśmy pewnie w piątce, szóstce zespołów w tej trzeciej lidze. A więc jeżeli byśmy wcześniej zaczęli tak grać i punktować, to pewnie byśmy się utrzymali. No ale teraz to już jest historia, teraz nie ma co wracać do tego. Nie
ale to udało znaczy się. Ten trening, byłem na 3 treningach, może 4 nawet. Wydawał mi się rozmaicony, fajny, piłeczka tutaj, brameczki, różne cuda, wianki. Ty powiedziałeś jakiś czas temu, że brakowało ci taktycznego więcej treningu. To o to chodziło w tym złym trenowaniu?
Przede wszystkim trener w pewnym momencie przeszedł na inne ustawienie. Do tej pory grał na 4 obrońców. My tak naprawdę, kiedy decydowaliśmy się na to, jak kadrę będziemy konstruować, to mieliśmy nóż na gardle. Tam była sytuacja bardzo trudna, więc wielu zawodników od nas odeszło. Myśmy się zdecydowali, że jeden ze stoperów będzie Kacper Lachowicz, zawodnik z U17. Natomiast drugim będzie Rafał Ostrowski i trzeciego nie było. Czwartego też nie było. Co oczywiście bardzo komplikuje sytuację. Natomiast w czasie sparingów okazało się, że Kacper jeszcze nie jest gotowy na nagranie na tym poziomie i przegrał rywalizację ze stoperem, którego nie było. Musieliśmy go stworzyć, wymyślić i ten go wymyślił. Zmienił jednemu z zawodników pozycję i grali oni we dwójkę. Natomiast no nie jest łatwo rywalizować, jak nie ma rywalizacji z innymi zespołami, jak nie ma rywalizacji w zespole, jak zawodnicy popełniają błędy, a ten tak naprawdę patrzy na ławkę i widzi, że nie ma kim zastąpić. I w pewnym momencie po Uniturze doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zmienić. Najlepiej było zmienić te obrońców, tylko że obrońców nie było. Więc...
Nie zastanawialiście się, ja wiem, że to szczegół być może, żeby Martinsa jak FUME cofnąć do tyłu, bo w środku pola trzeba mieć jednak szybkość, bo on oczywiście fajny, no, czyszczący, ale trzeba mieć szybkość. W obronie no, tutaj też się... musisz biegać, natomiast doświadczeniem, za ustawianiem się znaczy,
muszę
dużo
tutaj,
wygrywasz. Tak?
Muszę się tutaj nie zgodzić, bo w środku pomocy to jest jedyne miejsce, gdzie szybkości nie musisz mieć. Natomiast na stoperze musisz mieć dużą szybkość w tej chwili, bo rywalizujesz i grając jeden na jednego z szybkimi napastnikami. Natomiast w pewnym momencie po prostu stwierdziliśmy, że tak, nie kreujemy sytuacji w ogóle, bo do Uniturza praktycznie myśmy nie kreowali sytuacji. Poza tym ciągle popełnialiśmy błędy i nasi stoperzy w tym momencie nie byli gwarancją bezpieczeństwa. Więc musieliśmy zmienić po pierwsze ustawienie, czyli tam w świetle bramki z tyłu i z przodu musieliśmy zwiększyć liczbę zawodników. To tylko nam dawało ustawienie z 3 obrońcami, z 2 napastnikami. I taką decyzję podjął trener, ale przede wszystkim zaczął więcej pracować nad tym, jak zawodnicy mają grać, bo do tej pory więcej czasu poświęcał grom, ale nie taktycznym, więcej czasu poświęcał strzeleckim treningom, które były bardzo ciekawe, urozmaicone, tak jak pan powiedział, natomiast nie zawsze rozwiązywały problemy na boisku i to trener zmienił i zespół zaczął funkcjonować lepiej. Ten system też lepiej pasował do drużyny, ale przede wszystkim do tej pory i Andrzej, i Maciek uważali, że w tej lidze można tylko punktować, jeżeli się stoi z tyłu, gra w niskim pressingu, tak jak tutaj zawsze zespół grał i nieraz zdobywał punkty, nieraz nie. Ja z kolei uważałem, że ten zespół nie potrafi absolutnie bronić i w ogóle to nie jest coś, co jest mi bliskie. Ja chciałem, żeby zespół prowadził grę, żeby był często przy piłce, żeby kontrolował grę, ale bardzo długo nie wtrącałem się, bo po prostu no, miałem trenerów, którzy to za to oni dostawali pieniądze.
Aż w końcu się wtrąciłeś?
Aż w pewnym momencie stwierdziłem, że w taki sposób nie chcę, żeby mój zespół grał, tym bardziej, że nie daje żadnych efektów, bo jakbyśmy grali w miarę dobrze, ale przegrywali, to okej, ale my po prostu źle graliśmy. Więc porozmawiałem z oboma trenerami i powiedziałem, że chciałbym, żeby inaczej ten zespół zaczął funkcjonować, żeby inaczej pracował, żeby zmieniony został trening. I Andrzej zaczął inaczej z tym zespołem pracować. Zaczął więcej pracować nad rozegraniem piłki, nad utrzymywaniem się przy piłce, nad schematami w ofensywie. Przede wszystkim zmiana ustawienia spowodowała, że mieliśmy nagle dwóch napastników, którzy byli w świetle bramki, i dwóch różnych napastników, bo Przemek to zawodnik, który świetnie się przy piłce utrzymuje, ale nie jest może tak skuteczny. Natomiast Oki z kolei jest fantastyczny w polu karnym i to zaczęło funkcjonować. Trójka obrońców lepiej rozgrywała, ale też czuła się troszkę bezpiecznie, chociaż ciągle mieliśmy problemy w defensywie. To ustawienie nie spowodowało, że przeciwnik nie kreował sytuacji. My ciągle mamy, ale myślę, że to wynika z tego, że po prostu tutaj w Zielonej Górze my nie umiemy szkolić zawodników, którzy grają dobrze w defensywie.
To sami piłkarze mówili, że coś nie wbije przeciwnik w pole karne, to zawsze coś wpadnie. No, pierwsza piłka, która wpada na bramkę.
Teraz trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest, że zawodnicy, którzy, bo mamy tylko wychowanych zawodników w naszym klubie, czyli wcześniej WKP, później WKP w Alubazie. Co jest nie tak? Co działo się przez tyle lat, że nie udało nam się szkolić zawodników, którzy potrafią dobrze bronić, którzy potrafią grać jeden na jednego, którzy potrafią mądre decyzje podejmować, bo tego po prostu ci zawodnicy nie potrafią.
No to masz jakąś odpowiedź?
Tak, tak. I my to zmienimy i teraz będziemy na tym bardzo dużo pracować.
A jaka jest odpowiedź?
Zmiana treningu. Dołożenie pewnych form, które spowodują, że ten zespół będzie, każdy zawodnik będzie się lepiej czuł w grze jeden na jednego. Ja wierzę w trening. I ten trening, są trenerzy, menadżerowie, którzy sprowadzają piłkarzy gotowych. My jesteśmy zespołem, który nie może sobie na to pozwolić, musi sprowadzać, nie sprowadzać, tylko musi szkolić i trenować zawodników, którzy po prostu będą dzięki treningowi lepsi. I teraz jak wyciągnęliśmy wnioski, jak widzimy, co było potrzebne, to można powiedzieć tak, że trener wcześniej często mi mówił, co jest nie tak, natomiast ten trening niedokoniecznie zawsze był kompatybilny z tym, co zespół potrzebował. Później to się zmieniło. Jak
Czyli
już później trener mi mówił, co jest
trener, jest źle, ale i tak nie trenowano to tego, znaczy, żeby nie, zmienić to, co jest
inaczej,
źle. Dobrze rozumiem?
To znaczy, myślę, że trener teraz szedł na bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o trenowanie. Trzeba pamiętać, że Andrzej pracował do tej pory w czwartej lidze. W czwartej lidze lubuskiej trening jest taki, jaki jest. I Andrzej, myślę, że na tym poziomie bardzo dobrze funkcjonował. Natomiast w trzeciej lidze z zespołem, który potrzebował wiele zmian, Andrzej musiał się nauczyć tej pracy i się nauczył. I teraz jest trenerem gotowy do takich wyzwań i teraz wie, na co zwracać uwagę. To troszeczkę trwało, ale teraz jestem przekonany, że Andrzej wie, co trzeba zrobić i nie muszę z nim rozmawiać. On wie sam, co trzeba zrobić i wie, jak do tego doprowadzić.
Też edukację przechodził, tak?
U mnie w akademii wszyscy trenerzy przechodzą edukację, natomiast przy pierwszym zespole na pewno Andrzejowi pomagałem i też od tego jestem, żeby mu pomóc w trudnym momencie i myślę, że Andrzej jest z tego zadowolony. Natomiast, tak jak powiedziałem, na koniec to on będzie podejmował zawsze decyzję. Ja mogę tylko go wesprzeć, natomiast na pewno nie. Jeżeli Andrzej powie, że ma ktoś grać i takim stawieniem, to ja na pewno nie będę tego protestowywał. Ja po prostu chcę zawsze trenerowi pomóc, który ze mną pracuje i to jest moja filozofia, a nie zaszkodzić.
A co teraz? Czwarta liga, czy macie plan, wracamy, a potem co? No właśnie, bo rozumiem, że plan jest taki, żeby już w przyszłym roku naszym z powrotem być w trzeciej lidze, no tylko pytanie, co potem, bo my tak się zastanawiamy cały czas, jesteśmy taką sinusoidą w tych ostatnich latach, tak? Krok w tył, krok w górę, krok w tył, ten nieszczęsny w cudzysłowie krok w tył, gdzie nie wystartowano w trzeciej lidze, cofnięto się do czwartej, żeby było lepiej, tymczasem okazało się, że po dwóch latach jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu. Jak to planujecie, żeby nie było sinusoidy, żeby spróbować chociaż konstans zrobić trzecią ligę na dłużej?
Przede wszystkim w przyszłości chcemy, żeby ten klub grał w co najmniej drugiej lidze. To jest nasza ambicja. Miasto Zielona Góra to jest duże miasto. Tutaj w okolicy jest też kilka miast, które powoduje, że ta aglomeracja miejska Sulechów, Zielona Góra, Nowa Sól, Świebodzin, Żar, te wszystkie miasta w jakiś sposób, no, można powiedzieć, wymagają od Zielonej Góry tego, żeby tutaj były rozgrywki na wysokim poziomie. Moim zdaniem wysoki poziom zaczyna się, znaczy wysoki, polski poziom zaczyna się gdzieś od drugiej ligi, bo to są centralne rozgrywki. I naszą ambicją jest to, żebyśmy tam kiedyś grali. Mam nadzieję, że to nie będzie długi czas. Natomiast my nie zmienimy filozofii, która jest od stycznia. Nie będziemy wydawać więcej niż mamy przychód.
No dobrze, wcześniej... to teraz muszę zapytać, jak to zrobić, żeby iść do drugiej ligi, jeśli nie wydasz więcej pieniędzy, czyli nie znajdziesz lepszych zawodników, tak?
Śląskich zespołów
masz tyle w tej trzeciej lidze, że,
wie pan,
że
z nimi nie... Tak, to jest trudne. Trzecia liga jest najtrudniejszą ligą. Dodatkowo ta trzecia liga jest bardzo trudna. Jak spojrzymy, kto awansował do pierwszej ligi w tym sezonie, to od razu widzimy, że jest to Beniaminek, który trafił z naszej ligi. Jastrzębie rozjechał pierwszą ligę. W ogóle swoją drogą Beniaminkowi awansowali, bo i Garbarnia, i UKS, więc na 4 drużyny, które awansowały, 3 to były drużyny, które awansowały z trzeciej ligi, więc to pokazuje, że trzecie ligi ogólnie są bardzo trudne i nie można ich w ogóle...
Jedna drużyna awansuje tylko,
jedna awansuje,
a z drugiej do pierwszej 4 awansują.
Dokładnie. I praktycznie wszystkie te, które awansowały z trzeciej ligi, więc to pokazuje, jak trudna jest ta trzecia liga. U nas jeszcze dochodzą też odległości. My praktycznie co tydzień musieliśmy, co 2 tygodnie musieliśmy jechać na Śląsk. Czyli, a często jeździliśmy w dniu meczu, prawie zawsze, więc to też są dodatkowe zmęczenia, które powodują, że nie jest łatwo później rywalizować na boisku. Natomiast do tej pory, przed przyjściem w styczniu, budżet klubu płacowy był dużo wyższy dla pracowników klubu, czyli trenerów, zawodników, administracji. Dużo wyższy, przekraczający budżet klubu miesięczny. Dużo. I to powodowało, że z każdym miesiącem ten dług narastał. Coraz bardziej.
No, i ile dlatego... można oszczędzać, pytanie.
To znaczy...
Bo rozumiem, że ten sztab trenerski to też była oszczędność tak naprawdę. Andrzej Sawicki i spółka.
Zdecydowanie.
Bo z tego, co wiem, to tam 2,5 razy więcej zarabiał poprzedni sztab niż obecny,
Tak, było i to oczywiście... Można powiedzieć szacunek dla trenerów, że za takie pieniądze w takiej lidze, przy takich obowiązkach też pracowali. Oni też zdają sobie sprawę, w jakiej sytuacji jest klub i wyciągnęli rękę do nas. I za to możemy im podziękować. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś ta sytuacja się wyprostuje, że też będą mogli trenerzy zarabiać większe pieniądze w naszym klubie. Natomiast w tym momencie ciągle mamy nad sobą te długi, które powstały i myśmy spłacili część tych długów, natomiast jeszcze nie wszystkie. I to na pewno nas w jakiś sposób hamuje i będziemy starali się stworzyć zespół, który, na który nas będzie stać, a który będzie też dawał nam nadzieję na awans do trzeciej ligi, bo nie ukrywam, że chcemy wrócić do trzeciej ligi. Będzie kilku zawodników, którzy są doświadczonymi piłkarzami, którzy mam nadzieję będą dawali jakość i też charakter, bo czasami tego charakteru nam brakowało, jak sobie popatrzymy, jak Pniówek, który przyjechał o utrzymanie, bić się o punkty.
To już charakteru nie było w tym ostatnim meczu.
U nas
ci chłopcy wyszli, wyglądali, że już lepiej ten mecz się skończy.
U nas nie, bo my już spadliśmy, natomiast myśmy wcześniej grali 16 meczów, które przede wszystkim te pierwsze 7. My żadnego z meczów, nawet jak źle graliśmy, to nie zagraliśmy z takim zaangażowaniem jak Pniówek. I tego mi bardzo brakowało, bo możesz grać słabiej, może ci nie wychodzi, ale nie możesz odpuścić. A my po prostu graliśmy po prostu źle. Wtedy graliśmy źle, bez charakteru. Jak się okazało, też nie do końca mieliśmy dobry pomysł, bo ten pomysł, który mieli trenerzy, on nie był realizowany, bo ja wiem, co robili trenerzy i ja później oglądając mecz nie widziałem tego, żeby zawodnicy to robili. Natomiast jeżeli masz na ławce... W niektórych meczach nieraz jechaliśmy 12, 13 zawodnikami, to ty jesteś jakby zakładnikiem tych piłkarzy, którzy są, ale to spowodowała sytuacja w grudniu, kiedy podjęliśmy decyzję, że musimy uszczuplić kadrę. Większość zawodników, którzy doszli do tej kadry w miejsce tych, którzy odeszli, to byli juniorzy z U17, których tak naprawdę na meczach nie mieliśmy, bo Maciek ich zabierał na mecze ligowe.
Ale teraz powiększysz kadrę? Masz za co po prostu zwiększyć tę kadrę?
No, to nie chodzi o to, żeby zwiększyć kadry i też nie mam zamiaru zwiększać kadry. Natomiast w tej chwili ci zawodnicy z U17, oni nie będą grali już w tych rozgrywkach, więc będziemy mogli ich zabierać na mecze, będziemy mogli im dawać szansę, a to jest fajna grupa. 5-6 zawodników myślę, że ma szansę na to, żeby walczyć o miejsce w składzie. I na pewno trener będzie chętnie im dawał taką szansę, bo nasz klub na pewno też będzie na to nastawiony, żeby promować młodych zawodników, żeby im dawać szansę chłopakom stąd. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że walczymy o awans i tam też muszą być piłkarze, którzy taką nadzieję nam dadzą, że awansujemy.
To będą lokalni piłkarze, jednak województwo lubuskie?
Tak. To będą głównie piłkarze z Zielonej Góry. Kilku oczywiście tych, którzy grali, bo chcielibyśmy więcej zostawić zawodników, ale wiemy w tej chwili, że kilku z nich ma propozycje z wyższych lig.
A z niższych mają swoją drogą?
tych, których chcemy, to raczej mają z wyższych. Natomiast też nie wiemy, czy się zdecydują na wyjazd do trzecioligowego zespołu, bo jeżeli ktoś ma możliwość grania u nas, a możliwość gry w trzeciej lidze, to jak się okazuje po rozmowach z zawodnikami, wcale nie jest to takie oczywiste, że chcą tam iść. Więc to cieszy nas, że mimo tego, że mają propozycje z klubów bogatszych, grających w wyższej lidze i to takich dobrych trzecioligowców, to i tak z nami rozmawiają, to i tak nie jest to temat jakby zamknięty. I to nas cieszy, bo to znaczy, że przez te pół roku wiele się zmieniło.
Może zobaczyli, że coś się to dzieje
znaczy,
lepszego, tak?
Ja zapomniałem powiedzieć jedną rzecz, bo pan mnie zapytał, co się zmieniło. Jak przychodziliśmy w grudniu, to pamiętam, że co chwilę pojawiały się informacje, że strajk, że nie przystępujemy, nikt nie, no, że pieniądze nie są wypłacone.
Tak.
Odkąd pracujemy w styczniu z Marcinem, teraz dołączył jeszcze Karol. Oczywiście są też właściciele, którzy nas oczywiście wspierają, bo bez nich przede wszystkim nie udałoby się spłacić dużej części długów. Natomiast, bo to oni zainwestowali pieniądze na początku po przejęciu, a później też szukali sponsorów i pomagali nam. Kilka firm się pojawiło dzięki naszym właścicielom. Natomiast zawodnicy nigdy chyba tutaj nie mieli takiej sytuacji, że pieniądze mieli wypłacane w terminie, a czasami przed terminem. Może to nie są duże pieniądze, ale są one wypłacane regularnie. I na pewno to się nie zmieni. Do końca sezonu mamy zagwarantowane pieniądze, które pozwolą nam regulować te wszystkie zobowiązania w stosunku do zawodników, czego wcześniej nie było. Więc to ja, jak mówiłem, będziemy starali się utrzymać w tych wszystkich rozgrywkach, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, żeby zacząć być klubem poważnym, a nie niepoważnym, który obiecuje rzeczy, na które później go nie stać. A tak było wcześniej. W tej chwili staramy się przestrzegać takiej polityki budżetowej, nie przesadzać z wynagrodzeniami, co nie jest łatwe, jeżeli chcesz być zespołem silnym w czwartej lidze, biorąc pod uwagę, że każdy z zespołów czwartoligowych będzie się spinał na nas.
Na Zielonkę, każdy
Zielona Góra, Falubas,
tak?
Wiadomo, że wszyscy będą grali, to my będziemy mieli tą presję negatywną, inni będą mieli taką presję pozytywną, bo jeżeli z nami wygrają, to będzie święto w mieście czy w miasteczku, natomiast jak przegrałem, to nic się nie stanie. U nas każda porażka będzie dużym rozczarowaniem, więc trzeba pamiętać, że ci piłkarze będą grali pod ogromną presją. Więc też musimy znaleźć zawodników takich, którzy sobie z tą presją poradzą. Fajnie by było, jakbyśmy mogli zatrzymać większość chłopców, którzy grali, tym bardziej, że w tych ostatnich meczach pokazali, że warto im dać szansę. No ale tak jak powiedziałem, jest kilku zawodników, którzy mają z bogatszych i z zespołów grających w wyższych ligach propozycje i to oni muszą podjąć decyzję, czy chcą wyjechać do Polkowic, do Brzegu, czy gdzieś indziej, czy chcą jednak zostać tutaj i spróbować wrócić do trzeciej ligi i stworzyć w Zielonej Górze zespół, który będzie po prostu fajnym klubem.
No właśnie, załóżmy, że wracacie rzeczywiście po sezonie tej trzeciej
ligi. Taki jest nasz cel.
I co dalej? Ja już nie mówię nawet, chociaż to się będzie wiązało, mówię, jednak nie, o pieniądzach też będzie, tak? Jeżeli chcecie, wydaje mi się, walczyć o awans wyżej do tej drugiej ligi wymarzonej, nazwijmy to na razie, to na piłkarzach z tego województwa da się to zrobić, czy jednak trzeba będzie sięgnąć głębiej do kieszeni i trzeba będzie sięgnąć w Polskę, żeby przyciągnąć tu piłkarzy?
Nie trzeba sięgnąć. Proszę mi powiedzieć, ile mieszkańców jest w Zielonej Górze?
No 140 mniej więcej w tej chwili tysięcy.
140 tysięcy, czyli jeżeli w Islandii mieszka 300 tysięcy i oni potrafią z Argentyną zremisować, to w 130-tysięcznym mieście jesteśmy w stanie wychować drużynę, która będzie grała w drugiej lidze. A jeżeli weźmiemy
Pytanie, za jaki czas, tak? Czy z tą drużyną, która jest, czy myślimy o tym, że są ci 17-latkowie, którzy będą rośli?
Przede wszystkim mam nadzieję, że u nas w Akademii rośnie wielu fajnych zawodników, którzy będą mieli szansę.
Ale czym się nie zderzymy z tym, że będzie przyjeżdżał, nie wiem, Górnik Drugi, Zabrze, Ruch Dziesowice, Bielsko-Biała, będą Jarków, nie Jarków przywozili. Zawsze gdzieś tam będą pierwszoligowcy, ekstraklasowcy i my zawsze będziemy z tyłu, jeżeli
ale
na swoich chłopakach będziemy
żyć. Na szczęście
żyć.
Z Zielonej Góry też kilku chłopców grało w ekstraklasie, więc ja liczę na to, że jeżeli nasz klub się będzie rozwijał, to tacy piłkarze jak Adrian Łuszkiewicz, czy może Emil Rozdowicz kiedyś też wrócą do naszego klubu, bo kiedyś...
A to kiedyś... tam czas leci, tam już trzy dyszki przekroczone zdaje się, tak?
Można grać do 36 roku życia w drugiej lidze na dobrym poziomie. Oni mają fajne charaktery i na pewno świetnie jeszcze będą grali przez wiele lat. Teraz życzę im, żeby jeszcze grali w jak najwyższych ligach, żeby zdobywali doświadczenie i pieniądze, bo tutaj tych pieniędzy wielkich nie zarobią, natomiast na pewno będą mogli przyjechać do fajnego miasta, w którym się dobrze czuli i pomóc dwóch klubowi pójść do przodu. Taki jest cel, żeby w przyszłości pozyskać kilku zawodników, którzy grali fajną piłkę, taką, żeby tych młodych zawodników też mogli czegoś nauczyć, nie tylko, żeby trener był tym nauczycielem, ale też zawodnicy, którzy mają pewne doświadczenie, bo tutaj często tego brakowało. To byli młodzi chłopcy, którzy byli tylko praktycznie w tej szatni albo w szatniach ościennych, a więc można powiedzieć w pewnym sensie w patologicznych szatniach, bo nasz futbol lubuski to jest troszeczkę inna dyscyplina sportu niż te, które się gra na zewnątrz. I my jedyni wiemy o tym, bo my jedyni, nie mówię o Stilonie, Stilon jest z Gorzowa, ale no okej, my i Stilon wiemy, jakie to jest ciężkie. Proszę mi przypomnieć, co mówił trener Gołbowski zimą, że Stilon walczy o co?
Będzie awansował. Że będzie walczył o awans.
Tak, no. Ma jedną drużynę Stilon w celi OC, U17, która zdobyła tyle samo punktów, co my. I tak naprawdę dzięki nam się utrzymała, bo wygrała z nami dwa razy.
A trenera Gołbowskiego już nie ma swojego.
A Stilon był w bardzo podobnej sytuacji jak my, czyli walczył o utrzymanie, jak się okazało, i tych punktów na wiosnę zdobył, nie wiem, czy tyle samo, może jeden czy dwa punkty więcej.
Jakieś podobieństwo mi się tutaj rysuje teraz, bo tam trupy z szafy też teraz zaczynają wypadać.
I różnica między nami jest taka, że my do końca roku te długi spłacimy i w dużej mierze już większość spłaciliśmy. Natomiast Stilon tak naprawdę dopiero musi się zmierzyć
z
ogromnymi długami, które są przed nimi, a jest w trzeciej lidze, która jest dużo droższa, oczekiwania są dużo większe. Dochodzi konkurent z miasta, czyli Warta Gorzów. Miasto będzie musiało dzielić swoją miłość na dwa kluby, czyli też pieniądze na dwa kluby. Stadion ma jeden licencję, więc pewnie wszyscy będą grali na Stilonie, a te boisko jest fatalne i tam w tej chwili już się nie gra w piłkę.
No dobra, czemu Gorzów potrafi mieć dwie drużyny? Jest jakaś odpowiedź na to? A Zielona Góra żadnej w trzeciej lidze?
To znaczy, po pierwsze, Warta miała fajny projekt i nasza Liga Czwarta jest taka, jaka jest, więc nie trzeba mieć bardzo dużej jakości, żeby awansować, jak się okazało. Tak mi się wydaje. Natomiast oczywiście zobaczymy to w sobotę, jutro. Może się okazać, że Warta jest 10 razy lepsza od nas i jednak ma taką jakość, że w trzeciej lidze sobie poradzi. Myślę, że bez wzmocnień jednak sobie nie poradzi, a ze wzmocnieniami będzie miała budżet, który pewnie będzie dla nich podobnym budżetem jak w Stilonie, czyli takim, którym wydają więcej niż mają. I wcale nie wiem, czy to jest dobra sytuacja dla miasta Gorzów, że ma dwie drużyny w trzeciej lidze. Myślę, że to nie jest dobra sytuacja. I to będzie duży problem dla Gorzowa. Tak mi się wydaje, więc wydaje mi się, że takie miasta 100-tysięczne powinny mieć jeden wiodący klub, a inne kluby grają na ten jeden klub. Tam wyszło inaczej. Mam nadzieję, bo chciałem, żeby jak najwięcej klubów w trzeciej lidze lubuski grało, bo nawet jak będzie 5 zespołów, to będą bliskie wyjazdy. A jak tak mieliśmy w tym roku jeden wyjazd do Gorzowa, a resztę gdzieś tam daleko w Sinodal musieliśmy jechać, no to nie jest to fajne. Chciałem, żeby nasze województwo się rozwijało. Natomiast nie wiem, czy ta sytuacja nie doprowadzi, że Gorzów będzie w przyszłym roku dwoma zespołami walczył, bił się zaciekle o utrzymanie. Oby tak nie było. Natomiast w tej chwili ten zespół był stworzony w Gorzowie, w Stilonie, w dużej mierze z piłkarzy ze Szczecina. Ten ze Szczecina odszedł, prawdopodobnie piłkarze ze Szczecina.
Ten zaciąg szczeciński był dziwny.
Ten ze Szczecina odszedł, piłkarze prawdopodobnie też odejdą. A to nie jest tak, że w Gorzowie nagle, tym bardziej, że jest Warta Gorzów, że nagle urodzi się tylu piłkarzy.
Może stanu bazu będą chcieli zabierać. Były tam propozycje, nawet zdaje się zimą do piłkarzy z Stalu Bazu.
Odejdzie jeden zawodnik z U17, fajny zawodnik, ale on jest wychowankiem Stilonu Gorzów i on dostał propozycję gry czy trenowania z pierwszym zespołem.
Mówię o seniorach nawet.
Tak, ale on też u nas nawet gra w podstawowym składzie w meczu z Zagłębiem, więc to był piłkarz, który był przy pierwszym zespole. I myślę, że on może tą drużynę urozmaicić, bo jest to młodzieżowiec jeszcze przez kilka lat. Fajny chłopak. No natomiast jest z Gorzowa, więc myśmy zdawali sobie sprawę. W zimie też zastanawiał się, czy nie wrócić do Gorzowa, więc teraz ma taką okazję. Okej, niech idzie, niech się rozwija.
Seniorów natomiast będą próbowali wam podbierać?
Ja nie wiem, czy od nas zawodnicy by akurat chcieli iść do Stilonu. Akurat wiedzą. Myślę, że
znaczy nie poszli ci, którzy mieli propozycję.
Myślę, że nasi piłkarze, jeżeli odejdą, to odejdą do klubu, który jest wypłacalny. Stilon w tym momencie nie jest wypłacalnym klubem, więc bardzo bym się zdziwił, jeżeli by nasi piłkarze chcieli iść do Stilonu i przeżywać to, co przeżywali tu przez wiele lat, czyli czekanie na pieniądze i obietnice, które nie zawsze były spełniane. Myślę, że może tak być. Ja oczywiście nie wiem, nie siedzę w głowach piłkarzy, ale wydaje mi się, że jeżeli nasi zawodnicy odejdą, to odejdą do trzecioligowych klubów, w których których po prostu pieniądze są płacone na czas.
Kończymy. Maciej Morawski jest zmęczony, zadowolony jednocześnie, czy rozczarowany, czy... Znaczy, jak oceniasz te pół roku?
To znaczy na pewno są rzeczy, które mnie rozczarowały w różnych elementach i nie chodzi mi tylko o klub, ale też o pewną współpracę, którą chciałem nawiązać w Zielonej Górze dla dobra pierwszego zespołu, ale to nie do końca mi się udało. Znaczy nie udało mi się. Na pewno parę rzeczy, które myślałem, że będą inaczej wyglądały, mnie też rozczarowały, bo okazało się, że jest zupełnie inaczej niż mi się wydawało. Natomiast jestem też na pewno zmęczony, bo te pół roku było bardzo intensywne. Ja nie tylko jestem w Zielonej Górze, ale mam przede wszystkim dzieci, a dodatkowo pracuję w Warszawie i moja rodzina mieszka w Bielefeldzie, więc te odległości, które musiałem pokonywać, nie były małe. A jak przyjeżdżałem tu, to praktycznie od 8 do 24 miałem co robić i nie zawsze robiłem wszystko tak, jakbym chciał. Nie zawsze byłem zadowolony z tego, bo jeżeli się lata od jednego spotkania do drugiego, a później na trening i na następny trening, to nie wszystko jest tak, jak to powinno być. Mam nadzieję, że jeszcze pół roku będzie takie ciężkie, a później nasza sytuacja będzie taka, że będzie po prostu łatwiej pracować wszystkim i w akademii, i w klubie. Natomiast jestem też z wielu rzeczy zadowolony, bo mimo wszystko dużo rzeczy nam się udało zrobić. Przede wszystkim udało nam się doprowadzić do tego, że klub, który w styczniu tak naprawdę nie miał prawa funkcjonować, funkcjonuje. Dodatkowo zmieniła się opinia o tym klubie, jeśli chodzi o sam klub i mi chodzi o piłkarzy. Większość z nich mówi o tym, że nie było takiej sytuacji w Zielonej Górze do tej pory. I że nie mogą mieć pretensji do ludzi, którzy zarządzają tym klubem, że coś było nie tak. Na te warunki, jakie w Zielonej Górze możemy teraz zapewnić, myślę, że udało nam się wiele zrobić pozytywnego. Natomiast no, to będzie dłuższy proces, niż mi się wydawało. To, żeby ten klub wyciągnąć na takie warunki, żeby pracował w takich warunkach, jakie bym chciał i jakich Zielona Góra i jakie Zielona Góra może im zapewnić, bo to jest fajne miasto, duże miasto z świetną bazą i po prostu parę rzeczy przez ostatnie lata było źle robionych. Mam nadzieję, że te rzeczy się poprawi i że będziemy po prostu coraz lepszym klubem, coraz mocniejszym klubem. Ja w to mocno wierzę, natomiast pewnie, że byłoby łatwiej, jakby wszystko się udało w ciągu pół roku. Nie wszystko się udało. Ale mnie to akurat nie załamuje, tylko mi dodaje jeszcze więcej, jeszcze bardziej chcę też udowodnić, że można w Zielonej Górze, bo ja wiem, że wiele osób nie wierzy i często się skupiałem na tym, że o, spadliśmy, tylko klub ekstraklasowy miały 3 drużyny w CLJ-kach, tylko i nie wszystkie, tylko kilka. My byliśmy wyjątkowym miastem, i za to musieliśmy zapłacić.
Kończymy, bo nie byliśmy w stanie. Bo czasowo już nie możemy. Natomiast ja powiem, że ja też jestem wątpiący nie w to, że wam się uda zbudować ten klub na twardych, mocnych podstawach, natomiast w to, że w Zielonej Górze można zbudować coś więcej tylko na swoich pieniądzach, tak czysto zielonogórskich i piłkarzach swoich.
Dwie rzeczy powiem. Ślęza Wrocław płaci zdecydowanie mniej niż my, a prawie awansowała do drugiej ligi. Zdecydowanie mniej niż my. Garbarnia ma niewiele większy budżet niż my, właśnie awansowała do pierwszej ligi. Można, tylko trzeba wszystko dobrze robić.
Trzymam kciuki, wątpiący Jacek i Maciej wierzący, Maciej Morawski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.